Cześć. Czwarty etap Jungle Ultra. Jedziemy bez wstępów z tematem. No, bo będzie totalny rock and roll to, co tam się tego dnia działo. Etap nazywa się The LOL. Ze względu na swoją zwodniczość, teoretycznie jest bardzo krótki, ma 35 do 37 km. Jednak każdy, kto przeczytał Race Pack albo chociaż trochę zainteresował się wcześniej biegiem, wie, że ten odcinek jest poprowadzony w całości w najtrudniejszym terenie, najbardziej pierwotnego buszu, a profil trasy przypomina wykres EKG sprintera w pełnym biegu. Skutkuje to też tym, że w zasadzie niemożliwe jest dokładne zmierzenie tej trasy ani śledzenie swojego położenia, więc taktyka na ten etap jest troszkę improwizowana. Szczególnie, że położenie drugiego chyba checkpointu będzie... No drugi checkpoint będzie tam, gdzie lider stawki spotka się z człowiekiem, który wnosi wodę z drugiej strony trasy. Więc jeśli będzie gdzieś daleko, no to wiemy, że mamy obwiniać najszybszego biegacza. Ponieważ pokonanie tego absurdu może zająć naprawdę dużo czasu, trasa ma limit wprowadzony ze względów bezpieczeństwa. W sumie nie mówiłem o tym wcześniej, ale wszystkie poprzednie etapy w zasadzie nie miały żadnego limitu czasu. Oczywiście w jakichś granicach rozsądku każdego pokonywał i no w zasadzie każdy powinien dotrzeć do mety przed rozpoczęciem kolejnego etapu, ale teoretycznie limitów nie było. Tutaj każdy, kto nie osiągnie checkpointu trzeciego do określonej godziny, w sumie już nie pamiętam do której, będzie zmuszony do wybrania skróconej wersji trasy. Taki biegacz nadal jest klasyfikowany jako finisher, ma tam przygodę i na końcu otrzymuje medal, ale jest umieszczony na końcu klasyfikacji i nie ma pomiaru czasu. Natomiast każdy, kto zmieści się w limicie czasowym, może wybrać pełną wersję trasy, która obejmuje także specjalny odcinek najbardziej stromego podbiegu dotychczas, gdzie prowadzona jest osobna klasyfikacja King of the Hill. No, bo ultrabiegacze dla urozmaicenia dnia urządzają sobie zabawy w stylu kto najszybciej wbiegnie na górę. Idziemy na start z dużą niepewnością i w gronie nieco przerzedzonym. No bo mamy w głowie, że jeśli wczoraj był taki koszmar, no to jak niby ma być dzisiaj i z tego powodu celem na dziś jest tylko zmieszczenie się w limicie czasu i bezpieczne dotarcie do mety, co też się okaże sporym wyzwaniem dla niektórych, no ale to będzie na końcu. No i co, startujemy, biegniemy kilkaset metrów po drodze z wioski, po czym za rzeką skręcamy w prawo i już wnikamy w gęstą dżunglę. Ścieżka od samego początku jest tak wąska, że biegniemy lub idziemy gęsiego. Częściej w sumie idziemy, bo teren na więcej nie pozwala. No i roślinność jest tak gęsta, że czasem nie widać znaczników. I ledwie kilkaset metrów zajęło nam zgubienie się i odkrycie, że w sumie jednak się nie zgubiliśmy, tylko musimy się po prostu przebić przez ścianę pnączy, która w ogóle wydawała się taka nieprzebyta. No ale nie pada. Niby nie pada, chociaż teren jest mocno niepewny. Nie wiemy, kiedy spodziewać się wody, w sensie przepraw, kiedy ma być jakaś wspinaczka, bagna czy tam inne atrakcje. No i w dodatku cały czas jest nad nami presja czasu. Cały czas presja czasu. Dobra, zostawię to brawurowe zdanie. Więc dziś też nie wyciągam telefonu i skupiam się, nie tylko ja w sumie, wszyscy skupiają się na jak najsprawniejszym i w miarę bezpiecznym pokonaniu tego odcinka. No ale trochę w sumie szkoda, bo ten etap jest no po prostu przepiękny. To jest najpiękniejszy odcinek całego biegu. Mimo znacznie trudniejszego terenu, dzisiejsza trasa wszystkim chyba podoba się znacznie bardziej niż wczorajsza. Bardzo sprzyja nam pogoda, więc po jakimś czasie łapię się na tym, że czuję się jak na spacerze w jakimś filmie z narracją czubówny, a nie na jednym z najtrudniejszych wyścigów na świecie. No trochę też dlatego, że ze względu na niesamowicie gęstą roślinność i zróżnicowany teren widzimy czasem na ledwie kilkanaście metrów naprzód i już po niezbyt długim czasie zupełnie tracimy rozeznanie. I nie wiemy ani gdzie jesteśmy, ani jak dużo trasy już pokonaliśmy. Serio, czasem tam nawet nie było wiadomo, z której strony świeci słońce. No i to już jest czwarty dzień wyścigu, więc zmęczenie fizyczne i psychiczne zaczyna się już tak kumulować, że nasz bieg staje się przedsięwzięciem mocno drużynowym. Większość czasu jesteśmy w takiej nieformalnej, pięcioosobowej grupie, w której co chwila, w zależności od terenu, prowadzenie obejmuje osoba, która sobie najlepiej akurat radzi, no i w ten sposób trochę jakby ciągnęła resztę. no tak się składało, że na podbiegach czy tam na wspinaczkach ja się czułem bardzo dobrze i często byłem z przodu grupy. Natomiast na dużych zejściach prowadzenie obejmowała inna osoba, na płaskich odcinkach jeszcze inna i w ten sposób cała grupa zawsze posuwała się do przodu bezpiecznie i w całkiem sensownym tempie. W końcu jak mówi stare ultramaratońskie powiedzenie, chcecie biec szybko, biegnijcie sami, chcecie dobiec daleko, biegnijcie razem. No i w ten sposób docieramy dość niespodziewanie wcześnie, wbrew naszym oczekiwaniom. Znaczy to dobrze, ale dość niespodziewanie wcześnie dotarliśmy do checkpointu pierwszego. No ciągle czując nad sobą nieco presji czasu, ruszamy szybko dalej i niedługo później docieramy do większej rzeki, przez którą jednocześnie można przeprawić 4 osoby. 3 przeprawiają się na tratwie zbitej z kilku bali, a jedna na donacie, czyli dętce zwykłej. Mimo, że ta tratwa jest mniej więcej tak pewną jednostką pływającą, jak te drzwi, na których się nie zmieścił Jack Dawson z Titanica, to wiosłowaniem zajmuje się jakiś lokalny przewodnik. Natomiast na dętce biegacz sam się musi przeprawić po poręczówce przerzuconej przez rzekę. I mimo, że przewodnicy mówią, że dętka jest szybsza, to nie należy im wierzyć. Wiem, bo oczywiście mi się trafiła. Niedługo potem znów jest kawałek po buszu i przeprawa przez rzekę Pinipini. Chyba tak to się czyta. W ogóle możliwe, że poprzednia przeprawa była przez tą samą rzekę, ale głowy nie dam. Te rzeki są podobne do siebie. No ale przeprawa przez tą kolejną rzekę jest już na silnikowej łodzi, więc można przez tam minutę czy dwie odpocząć, usiąść na pokładzie i coś tam sobie zjeść. Wysiadamy na czarnej plaży porośniętej wysokimi trzcinami i przez chwilę biegniemy w takim otoczeniu, po czym znów zagłębiamy się w gęsty burz. Teren nadal jest bardzo urozmaicony. Co chwilę napotykamy przeszkody wodne, strome podbiegi, dużo błotnistych zejść. Ciągle używamy rąk i jesteśmy brudni, więc trudno jest cokolwiek zjeść. I w ogóle nadal tutaj chylę czoła przed koleżanką, która pokonała cały etap, calutki etap, nie dotykając rękami niczego poza swoim wyposażeniem. To jest, no wyczyn jest niemalże cyrkowy. W ogóle przez cały ten czas, co kilkadziesiąt metrów, no może przesadziłem, co kilkadziesiąt, tam kilkaset czasem metrów, mijamy wiszące na drzewach gniazda owadów, tylko takie, no takie jak gniazda szerszenia, nie wiesz o co chodzi. No tylko różne, od rozmiarów piłki nożnej do, no nie wiem, kilka razy większych i no w zasadzie nawet nie chcemy wiedzieć, co tam mieszka i staramy się trzymać jak najdalej od tych gniazd. I gdzieś niedługo po checkpoincie pierwszym coraz częściej obłazi nas przeróżne robactwo. Regularnie ktoś się zatrzymuje i krzyczy kąsany przez mrówki ogniste czy inne jakieś owady. I w ogóle miałem taki flashback z Ice Ultra, w ogóle gość mi parę lat wcześniej w Arktyce opowiadał o tym wyścigu i mówi, że nie chcę być melodramatyczny, ale tam wszystko próbujecie zjeść. Bardzo mnie to zdanie wtedy bawiło, a teraz no też nie bawi. Ale jest bardzo prawdziwe jednak. No ale to jest takie dość małe zmartwienie, bo mimo, że tych ukąszeń są no, dziesiątki w sumie, to one tylko tak trochę pieką, nie są jakieś bardzo bolesne, no ale no coś się musiało w końcu wydarzyć i w pewnym momencie, tak niedługo po checkpointie drugim, ciemnieje mi z bólu przed oczami, wykrzykuję głośno po polsku pewne słowo, zatrzymuję się i upuszczam wszystko, co akurat wtedy niosłem. Coś mnie urzędliło w łokieć, tylko tak, och, bardzo to bolało. Ja słyszę tylko za sobą takie, no poganiają mnie ludzie, że szybko, nie zatrzymuj się tutaj, nie wiemy, co tu jeszcze może być. No i ze świadomością, że możemy być blisko gniazda czegoś bardzo paskudnego i agresywnego, staramy się stamtąd uciec. No a ręka mi w międzyczasie zaczyna puchnąć i sztywnieć. No, to jest motywacja, nie? Nie zatrzymuj się, bo coś cię zje. No więc teraz nasz bieg się przerodził w ucieczkę. No i niewiele widząc z bólu zbieram to wszystko, no i biegniemy ile jeszcze tylko można. Ta ręka no, ciągle pulsuje bólem i sztywniej coraz bardziej, ale na szczęście do biegania bardziej mi są potrzebne nogi, a obie są sprawne póki co. No ale kolejne kilometry wypełnia mi monitorowanie swojego stanu, bo zastanawiam się, czy wyciągać na wszelki wypadek jakieś leki. czy może mieć tracker w pogotowiu, ale oddycham i biegnę w miarę normalnie, więc raczej nie rozwija się żaden wstrząs. Podobnego ukąszenia doznał wcześniej w łydkę inny kolega, więc teraz sobie tylko porównujemy opuchliznę i pocieszamy się, że nie była to żadna mrówka pociskowa. W ogóle to jest strasznie śmieszna nazwa. Mrówka pociskowa. Mówię o tych bullet ants. Czy tam mrówka 24 godzina. To są te mrówki, których ukąszenia są najbardziej bolesne podobno na świecie. Nas na szczęście to... Znaczy jest tam dużo tych mrówek, ale one nie są agresywne. I chyba nikogo w tym roku coś takiego nie ukąsiło. No bo w ogóle byśmy się nie poskładali, ale podobno na którejś z poprzednich edycji jakaś uczestniczka została ukąszona przez taką bullet ant. No i podobno całą dobę była faszerowana bardzo mocnymi środkami przeciwbólowymi, żeby w ogóle nie zwariować. W ogóle stąd się wzięła nazwa. Podobno ukąszenie tej mrówki, ból tego ukąszenia jest porównywalny z raną postrzałową, no i trwa około 24 godzin. No, kolejna dygresyjka. No, ale jesteśmy na trasie z powrotem i docieramy już powoli do checkpointu trzeciego, czyli naszego limitu, punktu odcięcia. Po dość trudnym, takim ubezpieczonym poręczówką skalistym zejściu docieramy do checkpointu trzeciego kolejną przeprawą nad rzeką o bardzo stromym korycie. Przeprawiamy się Tyrolką w ogóle, kolejką przejeżdżamy. Mamy bardzo dużo zapasu do limitu czasu, więc no, dobrą chwilę poświęcamy na zjedzenie czegoś, uzupełnienie zapasów i przepakowanie całego naszego szajsu. No i zgłoszenie ukąszeń do lekarza. Ten po obejrzeniu nas poleca tylko wziąć antyhistaminę i zapewnia, że skoro oddychamy, to pewnie skończy się tylko na bólu i obrzęku i możemy spokojnie kontynuować wyścig. No i w tym miejscu mamy wybór, jak już wcześniej wspomniałem. Możemy obrać trasę short course i po 2-3 kilometrach dotrzeć do obozu. No i wtedy nie mamy pomiaru czasu. Albo wybrać dłuższą opcję i pościgać się w konkursie o tytuł Króla Wzgórza. Cała nasza grupka decyduje się na tą zabawę oczywiście. Znaczy nie oczywiście. Po prostu się decyduje. No i rusza w prawo pod górę, choć tym razem już się rozdzielamy i każdy podejmuje odcinek specjalny we własnym tempie. Ja ruszam ostatni i będę gonił pozostałych. Początek nie jest zbyt stromy. Ulga po dotarciu do CP3 w limicie czasu sprawia, że biegnie się całkiem w sumie lekko, jak na razie. I bez wielkich zmartwień, ale po mniej niż kilometrze znów teren robi się trochę trudniejszy. Pokonujemy kamienistą przeprawę, taką no, dość techniczną i zaczynamy od teraz prawdziwą wspinaczkę. Wracają wspomnienia z najgorszych momentów poprzedniego dnia. Jest bardzo stromo, niektóre podejścia pokonujemy na czworaka, a mimo że większość z nich nie jest błotnista, to pokrywa roślinności nadal jest bardzo śliska. No, poruszamy się praktycznie po takim dywanie z liści, no i upał też nie pomaga. Mimo to nadal według mnie jest znacznie lepiej niż wczoraj. Biegnie, no przynajmniej mi biegnie się zaskakująco przyjemnie. No i bardzo szybko zbliżam się do ziomka, który mozolnie wspina się przede mną, tylko że coś mi się z nim nie zgadza, coś jest trochę nie tak, jak na niego patrzę. No i to się wszystko zaczyna tak rozjaśniać, jak się do niego zbliżam, bo, no bo widzisz, jest różnica między wspinaczką a pełzaniem. Trochę inaczej wygląda ubezpieczanie się rękami, a trochę inaczej szukanie drogi po omacku. Docieram do kolegi i widać wyraźnie w jego ruchach, że nie radzi sobie zbyt dobrze, no ale pytam, czy wszystko jest w porządku i całkiem przytomnie, zupełnie normalnie odpowiada, że jest okej. No i z pewną czujnością go wyprzedzam i staram się ocenić jego stan i wtedy w ogóle wszystko jakby, no nie wiem, robi się jasne. Gość nic nie widzi. Stracił, znaczy, no wtedy nie wiem, czy stracił wzrok, czy, no co się stało, ale po prostu, no nic nie widział. Wyprzedzając kolegę, zauważyłem, że jego oczy są prawie całkiem, no, zamknięte i zarośnięte jakimś takim żółtym czymś tam, no i nie mam w ogóle pojęcia, o co chodzi, co mu dokładnie jest. Dopytuję ponownie, czy na pewno wszystko w porządku. No, ziomek odpowiada, że sobie radzi, rozmawia ze mną zupełnie przytomnie i sensownie i w ogóle ciągle się ściga, jakby jest z nami. No ale na pewno nie jest to idealny moment do szukania drogi po omacku, szczególnie, że nadal po dotknięciu czegokolwiek obłażą nas dziesiątki owadów. No i tak naprawdę nadal jesteśmy w jednym z najtrudniejszych etapów pod względem terenu. Prawdopodobnie nasze trackery już tu nie działają, a ja nadal nie do końca wiem, co się stało, koledzy, więc no tutaj no decyzja jest no oczywista. Przestajemy się ścigać tutaj. No najważniejsze, żeby teraz bezpiecznie doprowadzić się do obozu. No i co? No i co robimy wtedy? No, ja wyprzedziłem trochę kolegę i szedłem niedaleko przed nim, tak zwolniłem, żeby zawsze mieć go w zasięgu wzroku. No i trochę go w ten sposób ciągnąć, stać się takim jego trochę pacemakerem. Idzie nam to zaskakująco sprawnie, bo po chwili docieramy do kolejnej osoby. Tym razem no gościa, który chwilę przede mną też został paskudnie ukąszony i w ogóle z nim notabene tam ukończyłem poprzedni dzień. No tylko, że tutaj też się coś nie zgadza. Zamieniam parę słów z kolegą i przez chwilę człapiemy sobie razem, no bo przecież w trójkę będziemy tu bezpieczniejsi, ale widzę, że no, gość zaczyna słabnąć. Wyprzedzam go lekko i staram się trochę nadać tempo, ale no, on nie reaguje na to zbyt dobrze. Mija krótka chwila i kolega prosi, żebym z nim został, najlepiej za nim, bo czuje się coraz gorzej. No to znaczy, że już jest źle. Jeśli ktoś cię prosi, żeby odpuścić swój wyścig i zostać z nim, to raczej nie robi tego bez powodu. Pytam, czy kolega da radę dotrzeć do obozu, czy na tyle się czuje na siłach, ale on nie jest pewien. I rzeczywiście idzie coraz wolniej, idzie coraz mniej pewnie. No ogólnie trzyma się na nogach, ale mam wrażenie, że już coraz bardziej odpływa. Nie na wszystkie pytania zaczyna odpowiadać sensownie, nie do końca wie, co się wokół dzieje. No właśnie, różne dziwne rzeczy się zdarzają na takich wyprawach, ale no wszystko jest w miarę w porządku, póki ciągle myślisz, kombinujesz, walczysz, szukasz wyjścia z sytuacji. No kolega za nami może i przestał widzieć, no ale tu było gorzej, bo gość przestał myśleć. To jest znacznie bardziej niebezpieczne. No i wciąż w ogóle jesteśmy na najtrudniejszym fragmencie, najtrudniejszego etapu tego całego cyrku. No ale trzeba jakoś ogarnąć ten bajza w środku dżungli. Staram się mieć cały czas obu kolegów na oku i zorientować się, co się dzieje z kolegą przede mną. No bo to nie jest do końca jasne. Czy to udar, czy jakaś reakcja po niedawnym ukąszeniu, czy może gość wpadł w ketozę i tak reaguje, czy może po prostu się odwodnił i wypłukał z elektrolitów, albo nie spał długo i teraz to wszystko zbiera żniwo. No przepytuję gościa, co mu się ostatnio działo, jak zniósł poprzednie dni, co ma ze sobą, czy jadł, czy jest mu gorąco, czy wie, gdzie jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. No częściowo, żeby się zorientować w jego stanie, ale też częściowo, żeby go stymulować i nie dopuścić po prostu, żeby odpłynął na dobre, a no i tak, żeby trochę zająć jego myśli. Sam z grubsza próbuję oszacować, ile i jakiej trasy zostało nam do obozu. Przerabiam w głowie wszystkie protokoły postępowania, w razie gdyby stan któregoś z kolegów się pogorszył. No i tylko mam nadzieję, żeby nic jeszcze gorszego się nie stało, bo no nie wiem już, jak byśmy to musieli ogarniać. Pokonujemy tak razem dwa niezbyt strome, ale tym razem w tym stanie dość trudne podejścia. No i zaczynamy znów niezbyt przyjemne, ale tym razem już ostatnie zejście i docieramy do obozu. No, razem w trójkę. Od razu melduje się i wzywamy lekarzy. Kolega z problemem z oczami ma się ogólnie nieźle, no ale jednak nie widzi. Drugi już natomiast leciał na oparach i przekroczył metę ostatkiem sił, ale już jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy w obozie i ten obóz jest w ogóle luksusowy. Bardzo fajny obóz. Nazywa się Villa Carmen. Ma toalety, prysznice, w ogóle lustra nawet ma, bieżącą wodę, no i w ogóle mnóstwo mrówek, w tym tych pociskowych. Strasznie mnie ciągle śmieszy ta nazwa. Sorry. No ale z okazji właśnie tego robactwa koniecznie wieszamy sprzęt i to też nawet nie jest takie super rozwiązanie, bo te mrówki są nawet na balach i na sznurach, które tam mamy powieszone. Ten etap był dla wszystkich bardzo ciekawy. Na trasie widziano bardzo dużo zwierząt, w tym stado małp, co się niezmiernie rzadko zdarza. Więc wymieniamy się historiami, zdjęciami i filmami. Osoby, które wybrały krótszą trasę, miały okazję zobaczyć tuż przed metą zarastający wrak samolotu, w którym mieszkają w ogóle nietoperze i jakaś inna lokalna fauna. Ale można też sobie zrobić tam spacer po zaliczeniu długiej trasy, albo w ogóle po biegu, bo Via Carmen ma być naszym obozem także po ostatnim etapie, no a ten wrak jest naprawdę bardzo niedaleko. I to jest w ogóle taki dość charakterystyczny punkt w tym biegu. Często się na różnych filmach czy zdjęciach pojawia. Ale właśnie, przed nami ostatni etap. Ma być najdłuższy, też z limitem czasu i z tej okazji startujemy o 4 nad ranem. W związku z tym staramy się oczywiście jak najszybciej ogarnąć siebie, obóz, jakieś jedzenie i pójść spać, żeby złapać jak najwięcej snu. No i oczywiście wtedy mam gorączkę i nie mogę spać. Więc te 2 dni w zasadzie się zlewają w taki jeden bardzo długi dzień, w którym praktycznie połowę całej trasy pokryliśmy. No ale nic, co będzie następnego dnia, to dowiemy się później. Na razie tyle. To pa.